Okay,
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszamy na rozmowy niedokończone, tak słuchacze Radia Maryja, jak i widzów telewizji Trwam. Dziś temat bezpieczeństwo kulturowe i gospodarcze Polski. Naszym gościem jest pan profesor Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Dziękujemy, że pan minister przyjął zaproszenie do Radia Maryja, do telewizji Trwam. Bezpieczeństwo kulturowe, tak często kojarzy nam się bezpieczeństwo z militariami, z ekonomią, z gospodarką, a bezpieczeństwo kulturowe tak zaczęło odnosić może się, gdy zaczynamy coraz bardziej rozumieć zagrożenia, jeżeli chodzi o naszą kulturę, o naszą tożsamość, bo znalazłem nawet taką definicję, że bezpieczeństwo kulturowe w wymiarze narodowym oznacza warunki, w których społeczeństwo może utrwalać i pielęgnować wartości decydujące o jego tożsamości. Czy my jesteśmy świadomi na różnych etapach tego naszego dojrzewania czy dorastania do miary Polaka, patrioty?
No, ja myślę, że to jest w zasadzie takie najważniejsze bezpieczeństwo, bo nawet jeżeli mamy broń, mamy dobrze wyszkolone służby, jeżeli mamy zdywersyfikowane źródła energii, bo mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, żeby się nie uzależniać od kogoś, tylko jednego, czy bezpieczeństwo gospodarcze polegające na tym, żebyśmy byli suwerenni gospodarczo, żebyśmy nie byli zależni od jakiegoś silniejszego podmiotu gospodarczego, to wszystko jest bardzo ważne, ale jeżeli nie będzie tej siły duchowej w nas jako członkach wspólnoty narodowej, jeżeli nie będziemy budowali swojej kultury, która daje nam motywację do tego, żeby no właśnie tworzyć bezpieczną wspólnotę, sensowną wspólnotę opartą o nasz system wartości, no to faktycznie żadne inne bezpieczeństwo tego nie zastąpi. No, spójrzmy na tą straszną wojnę na Ukrainie. Ukraińcy, cały świat pewnie przewidywał, na pewno Niemcy i Putin, że w ciągu 3 dni to wszystko upadnie, prawda? A oni się bronią. Oni się bronią, bo mają poczucie swojej tożsamości. Bez tego pewnie by nie stawiali tego oporu, nie oddawaliby swojego życia. No w naszej historii przecież też mamy całe stulecia walki o niepodległość, o wolność, o nasze wartości, o wiarę. Tego wszystkiego by nie było, gdybyśmy nie budowali naszego właśnie bezpieczeństwa kulturowego. Bo to można budować poprzez wychowanie w szkole, ale także poprzez budowanie instytucji takich, jakimi my się współcześnie zajmujemy. Instytucji pamięci, instytucji, które są mądrymi instytucjami odnoszącymi się do naszego dziedzictwa, które proponują taką pozytywną rozmowę z naszą wspólnotą, z Polakami, rozmowę na temat także sensu życia, ja bym powiedział, prawda? Jeżeli wspieramy tradycje, jeżeli wspieramy wartości, które są dla nas ważne, to budujemy ten potencjał bezpieczeństwa kulturowego. Inaczej to można nazwać naszą tożsamością czy patriotyzmem, bo to jeszcze kwestia jest emocji, prawda? Musimy wzbudzać pozytywne emocje wobec naszej wspólnoty, co daje nam siłę, daje solidarność, daje miłość dla członków naszej wspólnoty. No i szacunek dla tych dokonań, dla różnych wyborów w historii, jakie były dokonywane, co przynosi szanse rozwojowe także na przyszłość.
Pan jest szefem ważnej instytucji, ważnego, można powiedzieć, resortu, sektora. Jak to wygląda tak z perspektywy czasu? Gdyby pan chciał ocenić 4 czy 8 lat, nawet lat, tak zapytałbym o budżet, bo budżet też pewne rzeczy, na pewne rzeczy pozwala, prawda? Możemy inwestować w te właśnie, żeby pamięć była żywa w Polakach, więc jak to wygląda od tej strony budżetu, zanim przejdziemy może do instytucji, do tego, co państwu udaje się wspólnie zrobić?
No, trzeba podkreślić, że świadomą decyzją naszego kierownictwa politycznego, i tutaj no, muszę wprost powiedzieć, no, gdyby nie decyzja Jarosława Kaczyńskiego, premier Szydło, później premiera Morawieckiego, gdyby nie nasza wspólna decyzja w ramach prezydium naszej partii, no to pewnie by ta kultura nie była tak doceniona. A ona została doceniona, to znaczy my faktycznie zwiększyliśmy budżet o ponad 100%. I to była świadoma decyzja, że my musimy osiągnąć już w 16 roku co najmniej 1% budżetu. To, co pan Donald Tusk obiecywał tam wiele lat, oni nigdy nie osiągnęli nawet 1% budżetu. A w sytuacji, kiedy nasz budżet przecież wzrasta niebywale, w ciągu ostatnich 8 lat to jest wzrost o ponad 200 miliardów złotych, roczny budżet polskiego państwa wzrósł, no to musiał równolegle też wzrastać ten mój budżet w kulturze, żeby osiągnąć ten 1%. I dzięki temu myśmy zaczynali na poziomie 3 miliardów 250 milionów. W tym roku mamy około 7 miliardów, bo to zależy, jak liczymy, jakie fundusze tam są wliczane. A w przyszłym roku to będziemy mieli już ponad 8 miliardów złotych na kulturę. W tym jest oczywiście szkolnictwo artystyczne, wszystkie nasze szkoły muzyczne, artystyczne, uczelnie także artystyczne z tego wszystkiego są finansowane, ale to także daje nam jako szefom resortu możliwość prowadzenia polityki i mecenatu państwa, to znaczy znacznie większej ilości inwestycji chociażby. Myśmy, proszę państwa, zrobili w ciągu niecałych 8 lat w kulturze prawie 8 tysięcy inwestycji. Głównie zabytki, bo myśmy zwiększyli remonty. Trzykrotnie. Tak, remonty, ale także nowe instytucje, nowe inwestycje. 8 tysięcy w całej Polsce. Tak. No między innymi tutaj przecież w Toruniu budujemy muzeum, które już kończymy budowę za 3 dni. W czwartek otwieramy Muzeum Historii Polski. To są tylko takie przykłady, ale generalnie, jeżeli chodzi o inwestycje muzealne, to ponad 300. Sale koncertowe w szkołach muzycznych.
8 lat, tak? 25.
Niecałe 8 lat, niedługo będzie 8 lat.
I 8 tysięcy.
8 tysięcy ogólnie inwestycji, najwięcej zabytkowych. I stąd wśród zabytków oczywiście najwięcej takich remontów najróżniejszych naszych kościołów. To często nam zarzuca Gazeta Wyborcza czy jakieś liberalne media, że my finansujemy kościoły. Proszę państwa, w Polsce jest 70 tysięcy zabytków w rejestrze zabytków, z czego 26% to są zabytki związane z kultem religijnym. No ale to są najcenniejsze zabytki na ogół. Gdy porównamy wartość i jakość,
składał obywatel,
bo to jest historia Polski, prawda? Jesteśmy państwem chrześcijańskim, to jest zupełnie oczywiste, więc tutaj takie zarzuty no, są po prostu, no to one są tendencyjne, no wiadomo z czego wynikają.
Ale Francuzi też to robią, panie ministrze.
Ale wszyscy robią, oni też niestety, no, umówmy się, że też burzą kościoły, jak wiemy, na Zachodzie. I to jest coś, co jeszcze w Polsce nie jest dokonywane, wręcz przeciwnie. My na przykład robimy takie projekty, zresztą fantastyczne, chociażby w diecezji bielsko-żywieckiej. Stare kościółki drewniane, które już przestały służyć nawet celom kultu religijnego, bo obok zbudowane są świątynie bardziej nowoczesne i przydatne. Dzięki temu projektowi są zamieniane w galerię, w muzeum, ale z odtworzeniem funkcji sakralnej. Że od czasu do czasu, gdy jest jakaś okazja, uroczystość i jakiś powód, można tam odprawiać znowu mszę. Czyli nawet w Polsce jest coś takiego, że wracają te stare kościółki, które już nie funkcjonują, nie dość, że one odzyskują swój blask zabytkowy przy takim projekcie, który udało nam się tam zrealizować, ale to często realizowane jest też w innych miejscach, ale także pełnią jeszcze funkcje kulturalne i sakralne.
Tak pan minister wspomniał o Muzeum Historii Polski. To myślę taka też duma dla nas, bo to potężne muzeum. Ja zaglądnąłem na stronę w najbliższy czwartek otwarcie, później zaglądałem sobie, że będzie wystawa od 29 września, od piątku do 1 października. Będzie wystawa czasowa, koncerty, debaty, pokazy filmów.
Drzwi otwarte, dni otwarte.
Jak to muzeum wygląda? Bo to też potężne, można powiedzieć, potężne dzieło.
Tak, no udało nam się zrealizować ponad 300 inwestycji muzealnych o różnej skali, ale na ogół takich poważnych, w tym wiele nowych muzeów. Muzea 2, co prawda jeden nie przez mój resort, Muzea 2 Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce i to w Warszawie na ulicy Rakowieckiej. Ale także Muzeum Jana Pawła i Kardynała w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, tam na górze. Zapraszam wszystkich, naprawdę wspaniałe muzeum. Nie za długie, jeżeli chodzi o zwiedzanie, więc się nie można przemęczyć. Natomiast wspaniale pokazane z życiorysy dwóch gigantów. nie tylko Kościoła, ale w ogóle historii Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego i świętego Jana Pawła II. I naprawdę bardzo ciekawie pokazane. Zapraszam na górze Świątyni Opatrzności Bożej. Wszędzie można rezerwować tam wejściówki, bilety i tak dalej. Ale wśród tych 300 różnych projektów, no największym jest Muzeum Historii Polski.
Tak często mówiono, że ono uzupełni te białe plamy.
Tak, no między innymi po to budujemy te muzea, prawda? Muzeum Piaśnickie, no zbrodnia piaśnicka nie miała swojego muzeum. Owszem, była przez miejscowego księdza, przez leśników upamiętniona. Jest takie miejsce w lesie, tam gdzie te osoby były mordowane przez Niemców, ale nie było muzeum. W tej chwili już jest, otworzyliśmy, jest piękne muzeum takie na skalę tej potrzeby. Ale wracając do Muzeum Historii Polski, właśnie zdaje się, że można oglądać, jak ono wygląda. Wspaniały projekt i to jest wreszcie takie dumne, prawdziwe muzeum, jak Polska powinna mieć. Ja przypominam, muzeum, które powstało w sensie instytucji w 2006 roku, ale nie miało swojej siedziby. I nasi poprzednicy, pan Donald Tusk, nie budował tego muzeum. W tym czasie budował muzeum dla siebie w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej, gdzie na przykład nie było postaci ojca Kolbe. Wybudować w Polsce Muzeum II Wojny Światowej, jak zrobił to Tusk, bez ojca Kolbe, no ja tego nie rozumiem, prawda? I myślę, że większość nas nie jest w stanie zrozumieć, jak można tak no, kłamać na temat historii. Natomiast wracając jeszcze raz do Muzeum Historii Polski, które my zbudowaliśmy na warszawskiej Cytadeli, faktycznie w czwartek jest otwarcie wraz z wystawą tymczasową. Wystawa stała to jeszcze troszeczkę potrwa, bo tam mieliśmy rynkowe kłopoty. Natomiast no, my przede wszystkim tak, możemy powiedzieć, że jesteśmy dumni z tego, że to muzeum jest dumne, bo ono swoją skalą, potęgą i tym wszystkim, co będzie tam prezentowane, no, pokazuje, że Polska jest właśnie naszym umiłowanym państwem, krajem, wspólnotą. To jest nasze wspólne muzeum, za nasze pieniądze wspólne, publiczne, zrealizowane. Ale cieszę się bardzo jednocześnie z tego, że mamy takie wielkie, piękne muzeum, za chwilę będzie otwarte, że jednocześnie zrealizowaliśmy te 300 innych projektów i tutaj też przecież w Toruniu zbudowaliśmy piękne muzeum, które mówi o polskiej historii w perspektywie aksjologii, wartości Jana Pawła II. I też będzie niedługo otwarte, zdaje się, że w drugiej połowie października jesteśmy umówieni. I to jest też nasze wspólne dzieło, z którego możemy być dumni.
Ochrona zabytków, pan powiedział, wzrost nakładów, rozwój systemu wspierania, bo to też jest ogromnie ważne, że nie to jest tak jednorazowe działanie, ale państwo myśli, żeby w budżecie, no i później za przyczyną ludzi, instytucji, można było wspierać ich rewitalizację i ich funkcjonowanie.
Tak, no bo zabytki też są ważne dla naszej tożsamości. Zabytki są ważne dla tego bezpieczeństwa kulturowego, bo przypominają nam o historii, ale także poprawiają nasze otoczenie. No, żyjemy wtedy w piękniejszym otoczeniu. Odwołują się do pamięci, do tych różnych bardzo, ja zresztą tak historię trochę postrzegam, do tych najtrudniejszych wyborów, jakie nasi poprzednicy dokonywali, jakie musieli dokonywać często, bo to buduje nas na przyszłość, mi się wydaje. Ale zabytki są także ważne jako część gospodarki. Piękniejsze miasta przyciągają turystykę, przyciągają rozwój gospodarczy i dlatego to jest bardzo istotne i dlatego my też w programie naszej partii mamy takie hasło odbudowania Polski, bo jeszcze jest bardzo wiele przecież do zrobienia w tym obszarze.
No bo co by nie powiedzieć, że zawsze turystów ciągnie na Starówkę.
Ależ oczywiście, że tak. No wszyscy to lubimy. I coś w tym jest. To jest jakaś magia. To jest także kwestia tych emocji, o których mówiłem. No kochamy kraj, bo jest piękny, bo ma piękną przyrodę, ale także, bo ma piękną architekturę i piękne zabytki, co zwłaszcza w Toruniu warto podkreślić, bo Toruń zabytkami stoi, prawda? I z tym się kojarzy. Więc to musi być zadbane przez dobrego gospodarza. Gdy ja przyszedłem do ministerstwa, u nas był program na zabytki na całą Polskę, który wynosił do 90 milionów złotych na całą Polskę. W tej chwili to już jest 250-260 milionów złotych, bo jeszcze pan premier często z rezerwy nas wspiera swojej premierowskiej jako historyk, no ma słabość do tego, więc staramy się to wykorzystywać. Więc program jest no prawie trzykrotnie większy, ale także dodaliśmy teraz rządowy program odbudowy budynków, odbudowy zabytków. Jutro rano ogłaszamy drugą transzę, akurat tak się składa, o 9:00 z panem premierem będziemy o tym mówili, bo pierwsza transza była już ogłoszona jakiś czas temu. To jest program na ponad 300 miliardów złotych na 3 lata dla polskich zabytków. Składane są te wnioski przez samorządy, ale dotyczą bardzo wielu różnych właścicieli zabytków, w tym także w dużej mierze zabytków kościelnych, no bo jeszcze raz podkreślam, to są zabytki, które są tej najwyższej jakości, można powiedzieć tak przeciętnie rzecz biorąc, prawda?
Informacja na Państwa stronie, czyli i od
tak,
jutra będzie, tak?
No będzie, jeżeli chodzi o wyniki tego, to będzie jutro, no bo pan premier ma to pierwszeństwo jako, bo to jest program rządowy, nie tylko resortowy, a rządowy. My, nasz resort tylko uczestniczy, no jako wspiera merytorycznie, ja będę razem z premierem jutro to ogłaszał, no ale premier ma tu pierwszeństwo. A trzecim elementem tej reformy zabytkowej, ochrony zabytków, który my realizujemy, jeszcze raz chcę to powiedzieć, no nasi poprzednicy niestety prawie nic nie robili w tym obszarze, jeżeli chodzi o rozwój, jeżeli chodzi o postęp w opiece nad zabytkami w Polsce, no bo te 90 milionów to wstyd po prostu. A my mamy trzeci jeszcze etap, który będziemy realizowali zaraz po, mam nadzieję, wygranych wyborach, bo ustawa jest już przygotowana, tylko nie zdążyliśmy jej przeprowadzić przez Sejm, to jest powołanie Narodowej Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa. I ta agencja będzie się zajmowała wszystkimi trudnymi tematami, których no, nie jesteśmy w stanie podjąć dotychczas. Takimi wielkimi zespołami, nie wiem, zabytkowymi jak Lubiąż czy Krzysztopór. No, takimi rzeczami, które do tej pory no, leżały w jakimś sensie odłogiem, jeżeli chodzi o wsparcie państwa, czy na przykład rewitalizacja miast, dużych miast. Centra dużych miast, takich jak Wałbrzych, jak Łódź, jak Przemyśl, no, wymagają wsparcia państwa. Więc my jesteśmy gotowi samorządy wspierać w tym, żeby te stare kamienice rewitalizować. Wreszcie my sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo wiele tysięcy ludzi, polskich rodzin, żyje jeszcze w kamienicach, gdzie no, tych wygód takich na miarę XXI wieku nie ma, bo to są kamienice niezrewitalizowane i naprawdę wstyd jest o tym nawet mówić publicznie, że samorządy sobie z tym nie dają rady, no, albo nie potrafią tego rozwiązywać. Zwłaszcza w dużych miastach.
Pan mówił o programach, programy grantowe, bo myślę, działalność artystyczna, też zajęliście się artystami, no bo koszty uzyskania przychodów, wcześniej to zabrane.
No tak, wróciliśmy tam, bo to żadne oszczędności, a bardzo często na artyści no po prostu mają takie koszty, prawda, no bo muszą zakupić chociażby farby, żeby coś namalować. I to tradycyjnie było. Tusk im to zabrał. Przepraszam, że mówię tak skrótowo o panu przewodniczącym, no ale po prostu im to zabrał. Nie wiem po co. Może przewidywał, że zawsze będą na niego głosowali. Może w tym trochę jest racji. Ale my mamy obowiązek dbać o wszystkich i to przywróciliśmy. Ale także rozwinęliśmy te programy tak zwane miękkie, czyli finansowania kultury w wielu różnych dziedzinach. Edukacja kulturalna, sztuka ludowa. Drugi jeszcze program, to jeszcze pani premier Beata Szydło była pomysłodawczynią, ja to zrealizowałem, Etnopolska, czyli mamy dwa oddzielne programy na finansowanie kultury ludowej, bo to trzeba wzmocnić i bardzo fajnie, bo w tej chwili coraz więcej młodych zespołów na przykład ludowych powstaje. Młodzież się garnie, no. To jest to, co w ogóle powinniśmy przecież, jak wiadomo, o co powinniśmy bardzo dbać, żeby to młode pokolenie znajdowało sens życia, między innymi także w takiej mądrej kulturze odwołującej się do naszej tradycji czy dziedzictwa. Ale tych programów ministerialnych, czyli finansowania różnych działań, koncerty, prawda, nie wiem, kompozycje nawet, najróżniejsze rzeczy, tak zwane miękkie, programów mamy ponad 40, a w ciągu 8 lat zrealizowaliśmy ponad 30 tysięcy takich projektów w całej Polsce. Sfinansowaliśmy. ponad 30 tysięcy. No dzięki temu, że mamy państwo, które działa, mamy zatkany budżet, pogoniliśmy te mafie VAT-owskie, no to można przeznaczać więcej pieniędzy.
No tak się zastanawiam, przysłuchując się, komu państwo zabrało, że dało na kulturę?
No zabraliśmy mafią VAT-owskim między innymi, ale nie tylko, przecież my mamy także większe dochody, to trzeba sobie, myśmy obniżyli podatki, wszystkie podatki, tak? Bo CIT obniżyliśmy, PIT obniżyliśmy, podnieśliśmy przecież znacznie kwotę wolną od podatku także, obniżyliśmy progi podatkowe, VAT też obniżyliśmy, bo na żywność, prawda, na pewne towary VAT-u nie ma, a mimo tego we wszystkich tych obszarach dochody państwa znacznie wzrosły. Można to robić, bo jeżeli państwo jest przewidywalne i jest po prostu racjonalnie prowadzone, no to złodzieje uciekają gdzie indziej albo po prostu przestają kraść. Szara strefa się zmniejsza. Ludziom się nie opłaca kombinować w sensie oszukiwania nas wszystkich czy państwa. I zaczyna być więcej środków na obronność, która jest bardzo ważna, no bo jesteśmy w tej chwili w strefie zagrożenia, na ochronę zdrowia. No przecież te budżety wzrosły niebywale. Ochrona zdrowia to jest już 170 miliardów, a było, o ile pamiętam, 90, prawda? Jeżeli chodzi o wojsko, to jest łącznie z tym funduszem na uzbrojenie 130 miliardów, a było 70, prawda? To są takie wzrosty, no w podstawowych sprawach dla nas wszystkich. No. I to się na pewno przekłada także na lepszą jakość życia, ale dlatego, że państwo działa i w związku z tym kultura też może na tym zyskać.
Chciałem zapytać o procesy restytucyjne. Jak to jest z odzyskiwaniem? Bo znalazłem taką informację, że państwo stworzyliście specjalny system, takie narzędzie informatyczne pozwalające przeszukiwać dziennie 56 miliardów obrazów na całym świecie. Czy to prawda? I jeżeli tak, to jakie to daje owoce?
To jest prawda. Restytucja, czyli odzyskiwanie dzieł sztuki. Głównie oczywiście chodzi o straty wojenne. Polska w czasie wojny straciła, no to głównie Niemcy i Rosjanie ukradli, ponad 500 000 ruchomych dzieł sztuki. Ale jest też, w tej chwili właśnie widzimy przykłady, ale jest też taka szara liczba nieznana zupełnie. Bo przecież wiele bardzo tych dzieł sztuki nie było nigdy zinwentaryzowanych. W prywatnych mieszkaniach gdzieś, prawda, które zostały spalone, zniszczone, tak jak Warszawa i tak dalej. Także te straty były być może jeszcze większe. My do tej pory, zresztą myśmy wdrożyli taki program od niedawna, to dzięki naszemu rządowi, badamy te straty w poszczególnych na przykład muzeach. Dopiero teraz muzealnicy często przynoszą nam nowe dane na temat tego, co zostało stracone w ich muzeach i my w ten sposób uzupełniamy bazę główną, bo mamy taką bazę strat wojennych, ponad 68 w tej chwili chyba już jest tysięcy tam opisanych dzieł sztuki, czyli no wciąż mało, no ale taka jest rzeczywistość. I dzięki temu udaje nam się odzyskiwać, no znaczy te narzędzia informatyczne, o których ojciec mówi, no są coraz to bardziej doskonalone, inwestujemy w to. Powołaliśmy cały departament, zatrudniliśmy sporo nowych specjalistów, młodych ludzi na ogół, którzy się tym zajmują, specjalizują się w tym. Oni się muszą specjalizować w prawie, w historii sztuki, w funkcjonowaniu rynku sztuki na świecie. I jednym z podstawowych narzędzi jest właśnie przeszukiwanie w internecie. Przeszukujemy codziennie, właśnie na przykład możemy za pomocą tych narzędzi 56 miliardów obrazów. Jak coś się kojarzy z tym, co mamy w naszej bazie danych, no to nasi specjaliści sprawdzają, czy to faktycznie jest jakiś ślad, który jest interesujący. Powoli dochodzimy do tego, że jakaś rzecz najprawdopodobniej jest tą stratą wojenną. I wtedy się zaczyna proces restytucyjny.
Ile jest takich procesów teraz?
W tej chwili prowadzimy 150 takich procesów w 15 krajach świata. Codziennie coś odzyskujemy i codziennie wznawiamy kolejny proces, można tak powiedzieć, bo to od pewnego czasu mamy taki poziom 150 procesów restytucyjnych. Ja w tym tygodniu chyba żeśmy oddawali jakieś dzieła sztuki, prezentowaliśmy. Ja też jadę za chwilę do Londynu na chwilę, gdzie też będziemy odzyskiwali. W Nowym Jorku już coś tam czeka, zdaje się, do co odzyskujemy. No po prostu to się cały czas na całym świecie dzieje. Ostatnio nawet w Japonii znaleźliśmy nasz obraz z kolekcji Gołuchowskiej, który tam zawędrował no, z Polski przez Niemcy w czasie wojny. Jakiś amerykański żołnierz być może, w każdym razie gdzieś to było przez Stany Zjednoczone i do Japonii.
W Nowym Jorku pan będzie miał okazję spotkać się z Polonią, czy może w Chicago?
No tak, między innymi też pewnie będę miał spotkania z Polonią. My mamy wiele instytucji, z którymi współpracujemy bezpośrednio, bo na całym świecie jest około 30 takich instytucji renomowanych, polonijnych, polskich, jak archiwa, biblioteki i muzea. No muzeum chociażby polskie w Chicago, czy Instytut Piłsudskiego w Nowym Jorku, ale także w Nowym Jorku, i to jest główny mój cel wyjazdu, otwieramy oddział Instytutu Pileckiego, bo mamy taki oddział już w Berlinie przed bramą brandenburską, gdzie prezentujemy polską historię, między innymi rotmistrza Pileckiego. Mamy w Rapperswilu, bo uratowaliśmy tam słynne Muzeum Polskie w Rapperswilu, zakupiliśmy odpowiedni obiekt zabytkowy, w którym też mieści się oddział Instytutu Pileckiego. I trzeci taki oddział w najbliższym czasie będziemy otwierali na Manhattanie, bo w Nowym Jorku musimy prezentować też naszą polską historię. Instytut Pileckiego tam buduje swój oddział.
Ja może zaproszę też naszych widzów, słuchaczy, żeby też skorzystali z obecności pana. Zapraszamy, kochani, do kontaktu telefonicznego. Przypomnę telefony do naszego studia 56 657 0011, Polska Północna, Polska Południowa 56 657 0012. Mamy dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300, drugi 536 600 400. Oraz telefony dla naszych słuchaczy i widzów z zagranicy. Słuchaczy prosimy o telefonowanie do telewizji 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Dziś temat bezpieczeństwo kulturowe i gospodarcze Polski. Nasz gość, pan profesor Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Pan wspomniał instytucje polonijne. No, opieka nad polskim dziedzictwem za granicą, współpraca. Jak to wygląda? Czy jest z kim? No bo potrzeba też, tak jak w Polsce bym zapytał o samorządy, bo może też będzie okazja, jak nie teraz, to później może w radiu. Ale zazwyczaj tak jest, że państwo z jakimś samorządem, stowarzyszeniem, fundacją, a tutaj kogo macie z drugiej strony?
Mamy przede wszystkim właśnie te instytucje polonijne, często zakładane przed wieloma laty. To są, jak powiedziałem, instytuty, które pełnią rolę archiwów, bibliotek, jak Biblioteka Polska w Paryżu, słynna na przykład, gdzie są wspaniałe pamiątki po Chopinie, po Mickiewiczu, i archiwa. Archiwa, biblioteki i muzea. No, muzea. Muzeum, wspomniałem o Muzeum Polskim w Chicago chociażby. I my od lat z nimi bardzo blisko współpracujemy. Co roku są zjazdy. Ostatnio był w Sulurze, tam gdzie jest Muzeum Kościuszki, gdzie on zmarł. W Szwajcarii był zjazd tych wszystkich instytucji naszych polonijnych. One są nadzorowane, wspierane przez nas Departament Dziedzictwa Kulturowego za granicą. Mamy taki departament w ministerstwie, ale w 2017 roku ja powołałem jeszcze dodatkowo Instytut Polskiego Dziedzictwa za granicą Polonika, ponieważ no była potrzeba zbudowania, te pieniądze właśnie dodatkowe w budżecie przeznaczamy często na powołanie nowych instytucji, które no zajmują się tym, co dotychczas było zaniedbane, czy też w niewielkiej skali było. Bo taki instytut jest bardziej operatywny. On może wspólnie podejmować różne działania i on z jednej strony działa na wschodzie, opiekując się polskim dziedzictwem, cmentarzami, Łyczakowski, Rosa, nie wiem, odbudowa naszych zabytków, kościołów w Wołyce czy w Żółkwi, no wszędzie. Myśmy też, udało nam się jeszcze przed tym kryzysem tak zwanym wyborczym z Łukaszenką odrestaurować 20 cmentarzy polskich żołnierzy z 20 roku na Białorusi. A bardzo ciekawy na przykład projekt realizujemy w Wilnie, gdzie franciszkanie, nasi franciszkanie z Gdańska, bo tam prowincja franciszkańska jest właśnie z Gdańska, w Wilnie, odzyskali kościół i klasztor. po wielu zresztą latach starań, procesach i tak dalej, własność naszą swoją odzyskali. Jak ja tam byłem pierwszy raz, proszę Państwa, to ołtarz był ułożony z takich cegieł wyjętych prosto z muru, prawda, przy remoncie. Tak to wyglądało, ale było pięknie, no bo już był kościół, prawda, on zaczął funkcjonować. Więc myśmy tam faktycznie szerokim frontem ojców wsparli. I tam między innymi Instytut Polonika i właśnie także Polska Fundacja Narodowa realizuje bardzo piękne projekty. Z jednej strony odbudowujemy kościół, z drugiej strony tam powstały dwie instytucje. Jedną z tych instytucji jest takie Muzeum Chrztu Litwy. No bo przecież to był też epokowy i polityczny bardzo ważny akt, bo Polska się ujmie z Litwą. Wzmacniając naszą państwowość, założyła właśnie w oparciu o chrzest Litwy. Więc to też jest nasze działanie. Wspieramy takie programy i takie projekty. No, ratujemy też polskie instytucje tam funkcjonujące.
Mamy pierwszy telefon. Proszę bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maria.
Panie Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy Ojca.
Patrzę i słucham. Panie premierze, panie ministrze, serdeczne dzięki, że pan jest i gratulacje. Gratulacje. Tyle projektów. To, co pan powiedział, 8 tysięcy, ponad 8 tysięcy podczas rządów Zjednoczonej Prawicy, tak? Czy
tak,
dobrze
tak,
usłyszałem?
Tak. Prawie 8 tysięcy.
Prawie
8. No to jest...
Ostrożnie, bo ja miałem nawet dokładnie obliczone 7645, no ale ponieważ to różnie tam bywa przy szczegółach, to ja mówię prawie 8 tysięcy.
Tak, no ale to jest coś niesamowitego. To jest coś niesamowitego. A przedtem jak było?
No, przedtem było pewnie 2-3 razy mniej, bo jak mówię, no jeżeli było 3 razy mniej na zabytki, no to proporcjonalnie mniej jest tych projektów zrealizowanych. Myśmy zatkali budżet, państwo działa i może także przeznaczać na takie dzieła jak muzea czy zabytki.
To, co pan mówi... Tożsamość narodu, tożsamość narodu. Jan Paweł II bardzo dużo mówił o kulturze, bardzo dużo, ale takie na przykład zdanie gdzieś sobie zapisałem, człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Prawdziwie człowiekiem staje się, czy coraz bardziej staje się człowiekiem dzięki kulturze. I teraz jaka ta kultura, prawda? I też mi się tak, to co robicie państwo i oby to wyszło, teraz zwłaszcza marksizm, to wszystko neomarksizm, antykultura, antyetyka, antysztuka i tak dalej. Wszystko anty i właśnie i znowuż Polska, bo dobrze, że państwo jesteście. Chyba Krasiński to napisał w psalmach przyszłości. Niczym Sybir, niczym knuty i cielesnych tortów król, lecz narodu duch otruty, dopiero ból w bólu. I właśnie tu gdzieś kultura. Dzięki serdeczne, jeszcze będziemy mówić, bo w Toruniu też powstaje muzeum. Zaczęło być budowane w kwietniu 2019 roku.
Tak, budujemy je razem i to właśnie, jest też to piękny
właśnie,
projekt.
No właśnie, dzięki państwu i to będzie Muzeum Historii Polski, to będzie muzeum państwowe. I my się tylko cieszymy i to będzie edukacja. Także tutaj Muzeum Historii Polski będzie nas przeprowadzał, tak była idea Jan Paweł II. Tak, dziękuję, wszystkiego dobrego i nie dawać, proszę, nie możecie się poddać. Nie możemy się poddać, tylko iść do przodu. Alleluja, iść do przodu. Właśnie.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Właśnie przy takiej okazji ojciec dyrektor mówił o naszym Muzeum Pamięci i Tożsamości Jana Pawła II w organizacji za niedługo otwarte. Jak to jest? Bo dwie strony się muszą spotkać, prawda? W wielu, jeżeli pan mówi o tych 300 w ostatnich 8 latach, 300 inwestycjach, zrealizowanych, czy realizowanych jeszcze, bo są...
Tak, one są w różnych stadiach realizacji. Tak.
Jak chociażby Muzeum Historii w Polsce, ono za chwilę ruszy. Jak to wygląda? Dwie strony spotkają?
Bardzo różnie wygląda. No to ja muszę podejmować te decyzje jako minister kultury. No konstytucyjnie mam do tego prawa. prawo, z kim wchodzę we współprowadzenie. Wspomniane przez nas Muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego w Świątyni Opatrzności Bożej w 16 roku podjęliśmy decyzję o współprowadzeniu, żeby je zbudować, bo tam była pusta przestrzeń na górze nad opatrznością, nad świątynią, 2000 metrów kwadratowych beton. I zbudowaliśmy, ale musieliśmy państwowe pieniądze w to włożyć, żeby z archidiecezją zrobić taki piękny czyn. I inny przykład. Fundacja Rodziny Marszałka Piłsudskiego, która chciała wybudować muzeum w Sulejówku, gdzie przecież to się łączy z Piłsudskim, i z tą fundacją też weszliśmy w tak zwane współprowadzenie. To jest podpisanie umowy o współprowadzeniu. Więc z różnymi podmiotami można to robić. Z fundacjami, z archidiecezjami, z samorządami bardzo często, i wspólnie wtedy państwo polskie razem z tymi podmiotami realizuje odpowiednie cele, zadania, inwestycje.
Dziękuję. Proszę bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Cześć Boże, dobry wieczór. Janusz z Bielska-Białej.
Prosimy.
Mam jako Polak bolącym sercem pytanie do pana ministra. Jak to się dzieje, czy rządowi nie wstyd Zjednoczonej Prawicy, że do dzisiaj nie stoi żaden wielki, bo to powinien być potężny łuk triumfalny, zwycięstwa nad bolszewizmem, stolecie minęło, po cichutku, skromniutko. Wiem, że kłopoty, że Trzaskowski, że Warszawka. Dobrze, ale pan Jan Pietrzak, społecznik, działacz, proponował rządowi zrobić łuk nad Wisłą, nad gruntach państwowych. Mam pytanie, dlaczego rząd nic w tym kierunku nie robi? Drugie pytanie mam, też bardzo bolesne. Czy rząd wystąpi o bandyty, o ekstradycję bandyty, który sobie żył, przeżył w Kanadzie? Jeszcze chwalony przez Żeleńskiego, oklaski, żona, etc. To pan minister wie. I tak chciałbym zapytać, dlaczego pan minister również używa słowa odzyskujemy? Proszę mówić wprost, płacimy. Tylko że kodeks karny przewiduje, że jeżeli znajduje się rzecz ukradzioną, to trudno, przepadek, to znaczy osoba jest jeszcze czasami karana. Ale jak udowodni, że w dobrej wierze gdzieś nabył, kupił, nie był świadomy, no to nie jest karany. Ale nikt jemu za to nie płaci.
Panie Januszu, dziękuję, żebyśmy mieli czas na odpowiedź. No, nie wiem, czy to jest uzasadnione, co pan mówi, nic, kiedy słyszymy o takich rzeczach, no ale może w tych materiach, o które
ja,
pan
ja mogę
powiesz.
Bardzo chętnie. Od końca. My nie płacimy nigdy za odzyskiwanie dzieł sztuki. Z punktu widzenia prawa nawet nam nie wolno jest płacić. My je odzyskujemy na ogół bezkosztowo albo drogą sądową. Nigdy nie płacimy za własność polskiego narodu. Jak mówię, prawnie nam, więc nie wiem, kto pana informował. Nigdy nie płacimy za to, co odzyskujemy. Czasami jest zwrot kosztów przechowywania, ale to są drobiazgi w ogóle i żadne pieniądze w porównaniu do tego. Czasami też, gdy nie możemy odzyskać czegoś, co jest naszą własnością, jakiś sponsor się znajduje i płaci. No, ale my jako polskie państwo nie płacimy za to, co odzyskujemy. To jest zasada, ale także i prawo nam nie pozwala, bo ja nie mogę zapłacić za coś, co jest własnością Skarbu Państwa. Więc proszę, to jest to, co pan powiedział, to po prostu się nie pokrywa z faktami. Nie wiem, o co chodzi o ekstradycję. No, my możemy występować o ekstradycję obywateli polskich, jeżeli jest jakiś przypadek, nie bardzo wiem, o co chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o Bitwę Warszawską, to na stulecie otworzyliśmy Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku. Zapraszam. Piękne muzeum, które opowiada także o... Udało nam się je zbudować, nie było takie proste. Naprawdę godne muzeum, które się przecież odnosi także do Bitwy Warszawskiej. A pomnik Bitwy Warszawskiej budujemy w Warszawie. Z olbrzymim trudem, ponieważ miasto jest z innej opcji politycznej, ale udało mi się we współpracy z miastem, to miasto musiało przeprowadzać, bo grunty w Warszawie są miejskie. Tam, o czym pan mówi, nad tą Wisłą, to nie było dostatecznie możliwości, żeby to zrobić. To było oprotestowane przez konserwatorów, także to nie był dobry pomysł. Natomiast budujemy w tej chwili pomnik w wysokości 37 metrów na warszawskim placu Rozdrożu wraz z takim małym plenerowym muzeum, które będzie opowiadało o Bitwie Warszawskiej. To jest to, co mogliśmy zrobić w obecnej sytuacji. Jak wygramy wybory w Warszawie, to na pewno zrobimy coś bardziej godnego. Na razie w Warszawie też nam się udaje, mimo że no, miasto nie jest zbyt chętne, odbudowywać na przykład Pałac Saski. No, wiele lat na to czekaliśmy. W tej chwili prace idą zgodnie z terminem. Niedługo ogłosimy wyniki konkursu architektonicznego, bo mimo że zewnętrze będzie takie jak w 1939 roku, bo chcemy w takim stanie to pokazać, to jednak bardzo wiele rozwiązań architektonicznych wewnętrznych albo dotyczących tego, czy patia, tam jest chyba 6 dziedzińców wewnętrznych w całym tym kompleksie, Pałac Saski, Pałac Brühla i 3 kamienice, mogą być bardzo różnie zagospodarowane. Ja na przykład sobie marzę, żeby te dziedzińce były zadaszone. Piękne takie rozwiązania są w architekturze, chociażby Muzeum Czartoryskich, które też żeśmy praktycznie zbudowali, no bo tam było wszystko rozgrzebane, rozwalone po zakupie kolekcji. Mogliśmy także oddać wszystkim Państwu do zwiedzania wspaniale zrobione Muzeum Czartoryskich, Pałac Czartoryski, gdzie właśnie patio jest przykryte szklanym dachem. No wygląda to genialnie. Także takie rozwiązania będą realizowane.
Przepraszam, że dzisiaj trochę krócej, bo będziemy za chwilę w muzeum.
Ja wiem, tak. No też muzeum prowadzone przez IPN. Tak. Bardzo się cieszę, bo współpracujemy bardzo blisko z IPN-em. Pan dr Karol Nawrocki, prezes IPN-u, jest naszym wychowankiem, mogę powiedzieć, bo był przez wiele lat dyrektorem naszego muzeum, Muzeum II Wojny Światowej.
Z kim trudniej rozmawiać? Z Niemcami czy z Rosjanami?
Z Rosjanami nie ma rozmowy. Ja miałem kiedyś raz rozmowę.
Pozyskiwanie no tego, tak. Co należało do nas.
Proszę ojca, no niestety mamy pecha, bo dwaj nasi sąsiedzi imperialni no, nie stosują reguł cywilizowanych w tych sprawach. Mamy z Rosjanami w ogóle nie ma rozmowy, tam mamy złożonych 20 wniosków restytucyjnych, oni nie uznają tego. Natomiast z Niemcami jest bardzo trudno. My odzyskujemy z Niemczech wiele rzeczy na zasadzie porozumień z posiadaczami bezpośrednio czy z jakimiś instytucjami. Natomiast rząd niemiecki uważa, że ma prawo, bo tam w Niemczech, proszę Państwa, jest do tej pory obowiązuje prawo, że po 30 latach posiadacz może stać się właścicielem kradzionego. No niestety tak jest i mimo, że no, my naciskamy, piszemy korespondencję, oni nawet się zobowiązali w takiej umowie koalicyjnej, jak ten nowy rząd powoływali, że to zniosą to prawo. No ale do tej pory jeszcze nie znieśli. Ja ich tam poganiam, prowadzę korespondencję. No mamy czasami jakieś spotkania, chociaż coraz rzadziej. No niestety Niemcy nie zachowują się zgodnie z wartościami europejskimi i z cywilizowanymi standardami.
Panie mistrze, panie premierze, bardzo dziękuję za tę część. Dziękuję też i państwu. Naszym gościem był pan profesor Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Temat bezpieczeństwo kulturowe i gospodarcze Polski. Zapraszam bardzo serdecznie jeszcze na 21:30, wtedy na antenę Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Dziękuję bardzo.